Bruce Bombel.
Dobrydzianek w luzowane letnie bąble. Wykorzystujecie dobrze i mądrze ten wolny czas? Mam nadzieję, że tak. A podglądacie może w tym wolnym czasie przyrodę? Wiecie, które ze zwierząt mieszka w apartamencie z widokiem na panoramę okolicy? A kto codziennie śpi w innym łóżku? Albo kto zajmuje zwierzęcą mikrokawalerkę? Opowiem dziś trochę o zwierzęcych architektach już po muzyczce.
Nie za górą, nie za lasem, lecz za rogiem blisko tuż stoi dom, co się nie boi, nawet bardzo groźny. Głośny dom, co gości wita swym uśmiechem nawet w deszcz. Kto tu mieszka? Gość zapyta. Mały, średni, duży zwierz, bo to chata jest zwierzaka. Zwierzakowy, ciepły dom. Gdy psia łapa czasem boli, kocie ucho słyszy źle. Chata smutki szybko koi, dobrze o tym każdy wie. Nawet wtedy, gdy zasypia już na zawsze własny pan.
Yeah.
gdy zjawi się ktoś czasem, rzeknie zwierzu, kocham cię. Chata mówi, idźcie razem, bądź szczęśliwy, kocie psie.
To jak to jest z tą mikrokawalerką? Otóż budują ją samice kolibra. A jak wiadomo, koliber to najmniejszy ptak na Ziemi, jednocześnie najbardziej zwinny. Potrafi poruszać się we wszystkich kierunkach, a więc w górę, w dół, na boki, do tyłu, potrafi latać, a nawet do góry nogami. W trakcie zwisania jego skrzydełka uderzają ponad 75 razy na sekundę. I właśnie ten unikalny sposób lotu pozwala kolibrowi na spijanie nektaru, który jest jego głównym pokarmem. Samice budują maleńkie gniazdo. Jest to miejsce inkubacji dwóch malutkich jajeczek. Tutaj dorastają bezpiecznie malutkie kolibry. A jak wygląda konstrukcja? Gniazdo to dzieło samicy od początku do końca. To ona wybiera odpowiednią, ukrytą pośród liści gałązkę, na której zostanie ono posadowione. Czasem dodatkowo nad konstrukcją znajduje się duży liść spełniający rolę daszku. Długi dziób sprawnie łączy włókna roślinne oraz gałązki, spajając całą konstrukcję za pomocą włókna, uwaga, z sieci pająków. Na samym końcu samica mości gniazdko miękką wyściółką dla jaj oraz piskląt. Dla bezpieczeństwa gniazdko ukrywane jest przed wzrokiem drapieżników maskującą warstwą z porostów, kory i mchu. I altanka dla zakochanych. Tak, tak, to dzieło altannika lśniącego. Ten średniej wielkości ptak to jeden z najlepszych dekoratorów wnętrz w świecie zwierząt. Chcąc zaimponować samicy, buduje misterne, fantastycznie udekorowane altanki. Każdy gatunek ceni sobie inny kolor. Co ciekawe, gatunki ubarwione najbardziej niepozornie budują najbardziej imponujące konstrukcje. W końcu czego się nie robi, żeby zasłużyć sobie na uwagę samicy? Jak wygląda altanka dla zakochanych? Do budowy altanki i nadania jej charakterystycznego kształtu potrzebne są równej długości patyczki. Specjalnie dla samicy budowany jest też rodzaj korytarza. Po wzniesieniu ścian pozostaje udekorowanie wnętrza. W tym celu ptak znosi do altanki przeróżne przedmioty, najczęściej w tym samym kolorze. Widok całości ma olśnić samicę, ale jest i miejsce na iluzję optyczną. Przedmioty układane są w kształcie trójkąta oraz posegregowane według wielkości. W taki sposób, aby z punktu obserwacyjnego samicy wszystkie wyglądały na tej samej wielkości. Jak na konstruktora przystało, samiec altannika nigdy nie spoczywa na laurach, nieustannie ulepszając dzieło i tocząc w ten sposób walkę z okolicznymi samcami.
Mój ślimaku, pokaż rożki, dam ci sera na pierożki, ale ślimak się opiera,
nie chcę sera, nie jem sera.
Pokaż różki, mój ślimaku, dam ci za to garstkę maku, ślimak chowa się w skorupie,
głupie żarty, bardzo głupie.
Pokaż różki, mój kochany, dam ci za to łyk śmietany, ślimak gniewa się i złości,
powiedziałem chyba dość ci.
Ale żona jak to żona, nic jej nigdy nie przekona, dalej męczy, pokaż różki, dam ci za to krawat w groszki.
Ślimak całkiem już znudzony, rzeczywiście mam takiej żony, życie z tobą się ślimaczy, muszę zacząć żyć inaczej.
I nie mówiąc nic nikomu, po kryjomu wyszedł z domu, lecz wyjść z domu dla ślimaka to jest rzecz nie byle jaka.
okienka patrzy żona i wciąż woła niestrudzona. Pokaż rożki, dam ci wełny na woń brzoszki. Ślimak jęknął i oniemiał, cuchnął nogą, której nie miał. Po czym schował się w skorupie, i do dziś ze złości dupie.
I do dziś ze złości dupie.
Ciekawe, czy Luz Bąble z sondy radiowej wiedzą, kto to architekt i czym się zajmuje oraz które ze zwierząt jest najlepszym budowniczym? No, to posłuchajmy teraz.
Dobrym budowniczym jest pająk. On jest wspaniałym budownikiem i umie wszystko naprawić, co inni mu zepsują.
Na przykład wspaniałym budowniczym jest mrówka, bo budują wielkie podziemne tunele.
Budują wielkie, jakby dla nich mrowisko to jest takie wielkie wieżowce, takie, które ludziom zajmuje bardzo dużo lat.
Dobrymi budownikami są bubry, bo budują tamy.
Dobrymi budowniczymi są krety, bo mogą zbudować duże tunele i duże mieszkanie.
Dobrymi budowniczymi to są mrówki, no bo budują mrowiska i jeszcze muszą nosić ten cały ciężar nawet 6 razy większy od siebie.
Mrówki też bardzo, one nie potrzebują żadnego mapy ani nawigacji, żeby dotrzeć. One nawet na 100 metrów mogą dotrzeć do swojego mrowiska. Bardzo mądre.
Dobrymi budowniczymi są bociany, bo budują gniazda.
I w ogóle ptaki i też są dobrymi budowniczymi, dlatego że one muszą sobie same zbudować gniazdo.
Na stare lata był ślepy i głuchy, nie mogąc wtedy złapać ani jednej muchy. Za te swej pajęczyny obwieścił orędzie, że zmienił się i odtąd mógł zjadać nie będzie, że pragnąłby swe życie wypełnić czymś wzniosłym i zająć się jakimi uczciwym rzemiosłem. A więc po prostu szewstwem, zaś na dowód skruchy postanowił za darmo obudź wszystkie muchy. Pajęczą niby mierzy dokładnie, gdzie stopa, gdzie pięta, a tymczasem wciąż mocniej głupie muchy pęta. Muchy patrzą i widzą, że wpadły w pułapkę. Pająk zaś, który dawno łaskał się po brzuszku i zjadł obiad suty. Odtąd mówi się u nas uszyć komuś buty.
szympans. Tak, to on buduje sypialnie na piętrze. Przed nastaniem nocy szympansy konstruują gniazda służące do spania. Zwykle jeden osobnik zajmuje jedno drzewo, chociaż czasem obok siebie może spać ich kilka. Gniazda budowane na noc mają kilka zastosowań. Jest to miejsce, gdzie szympans może spać spokojnie, z dala od naziemnych drapieżników. Tutaj jest mniejsza groźba kontaktu z uciążliwymi lub niebezpiecznymi owadami, a w lecie panuje tu chłód, a w zimne dni większa ilość liści zapewnia ciepło. Jak wygląda konstrukcja? Nic prostszego. Szympans wspina się na czubek drzewa, gdzie gałęzie są giętkie i uluśnione. Kilka ruchów wystarczy, aby uformować z nich bezpieczne i wygodne gniazdo służące za sypialnię. A kto ma owy apartament z widokiem na panoramę okolicy? Otóż jest to oczywiście bocian biały. Bociany budują swoje wielkie gniazda w eksponowanych, najlepiej wysoko położonych miejscach. Dzięki temu mają dobrą widoczność i odpowiednio dużo miejsca w czasie startu i lądowania. W takim pięknie położonym apartamencie inkubują jaja oraz odchowują pisklęta. Jak wygląda konstrukcja? Samiec wybiera lokalizację z widokiem na okolice najlepiej możliwie wysoko. Następnie zabiera się do budowy. Po pewnym czasie dołącza do niego samica. Koniecznie musi być bezpiecznie. Dlatego podstawę stanowią grubsze gałęzie, które mają bezpośredni kontakt z wybraną podporą, na przykład dachem domu. Następnie wplatane są coraz drobniejsze i delikatniejsze gałązki, a wkrótce dodawane jest błoto i materiał roślinny. Taka konstrukcja jest ciepła i zapewnia bezpieczeństwo cennym jajom oraz niesfornym bociankom. W końcu wyściełane jest ono delikatnym materiałem roślinnym, takim jak mech czy liście. Czasem w tym celu używane są niestety stanowiące zagrożenie śmieci. Bociany co roku remontują i naprawiają swoje gniazdo. A wiecie, drogi luzbomble, że gniazdo bociana może osiągnąć masę nawet 1000 kilogramów? Czasem z tego powodu dochodzi do zwalenia jego konstrukcji wraz z podporą, niestety. Pająki to drapieżniki. W wymyślny sposób polujące na swoje ofiary. To działające w pojedynkę łowcy, którzy zdobycz unieruchamiają za pomocą jadu, uprzednio zastawiając na nią pułapkę w formie utkanej zręcznie pajęczyny. Zmyślni i utalentowani wielcy architekci. Gdyby oszacować wytrzymałość nici pajęczej, można porównać ją, uwaga, do stali. Sieć pająka zwykle ma kształt płaski, czasem stożka, ale zdarzają się i rodzaje tuneli. Najbardziej znane są te zawieszone pionowo, ale w zależności od typu ofiar oraz terenu mogą one być ułożone także poziomo. Po zakończeniu budowy pająki pozostawiają dodatkowe luźno zwisające nici, które służą do ekspresowego poruszania się, a czasem ucieczki w bezpieczne miejsce bez potrzeby schodzenia na ziemię. Jak wygląda konstrukcja? Pająk szuka stabilnych punktów zaczepienia dla swojej konstrukcji. Mogą to być gałęzie, zagłębienia w skalę czy mocne trawy. Jest produkowana nić pajęcza przez specjalne gruczoły, a niektóre gatunki tych owadów mogą mieć ich nawet 7 rodzajów, każdy dla innej nici w zależności od celu zastosowania. Najmocniejsza nić używana jest do tworzenia szkieletu konstrukcji i jego zakotwiczenia. Nić lżejsza, bardziej elastyczna i lepka, rozpościerana jest spiralnie pomiędzy bardziej stabilnymi elementami. To ona służy do chwytania ofiar. Pająki wzmacniają czasem miejsca łączenia sieci dodatkową, mocną nicią. Po ukończeniu dzieła pozostaje czekać na przelatujący posiłek. Pszczoły miodne. Pszczoła żyje w grupach, znanych z doskonale zorganizowanego ładu społecznego. Ten niezwykle pożyteczny owad całe swoje życie spędza w koloniach, gdzie każdy ma z góry przydzieloną rolę. Jest robotnicą, żołnierzem, a nieliczne osobniki pełnią zaszczytną rolę królowej. A jak mieszkają tak zapracowani architekci? Cała pszczela rodzina pracuje nieustannie. Wspólnie tworząc wspaniale zorganizowaną społeczność żyjącą w doskonale zaprojektowanym osiedlu składającym się z identycznych sześciokątnych lokali. Nie ma zatem mowy o kłótniach dotyczących metrażu. Można wyróżnić 3 podstawowe funkcje gniazda pszczelego. Po pierwsze jest miejscem składowania pokarmu na trudny czas, kiedy rośliny nie produkują ani pyłku, ani nektaru, czyli jest spiżarnią. Po drugie, tutaj na świat przychodzą nowe pokolenia pszczół. I po trzecie, chroni pszczoły przed złą pogodą i drapieżnikami. Robotnice pszczele nie tylko budują gniazdo, ale także produkują miód z pyłku oraz nektaru kwiatów. Do budowy plastrów używają wosku, który produkują z żywic i innych produktów roślinnych zbieranych podczas niekończącej się krzątaniny. Sześciokątne, heksagonalne ściany komórek plastra pszczelego to nie pomysł ekstrawaganckiego architekta wnętrz, ale efekt rzeczowej kalkulacji. Po prostu przy tym kształcie komórka jest trwała, wystarczająco obszerna, zajmuje jednak niewiele miejsca i do jej budowy zużywa się mniej materiału, ponieważ komórki mają wspólne ściany. Jak wygląda ta konstrukcja? Klucz to oczywiście dobra lokalizacja. To może być wydrążony pień drzewa, mocna gałąź czy inne miejsce. Pszczoły od razu zabierają się do pracy. Robotnice najpierw oczyszczają miejsce, gdzie powstanie konstrukcja. W przeciwieństwie do strategii budowlanej człowieka, pszczoły budują z góry na dół, a nie od dołu do góry. Oczywiście wynika to z prawa grawitacji i faktu, że fundament jest na górze. Plastry pszczele składają się z identycznych sześciokątnych komórek, jak już powiedzieliśmy, tworzonych z wosku pszczelego. Komórki plastra, w których przechowywany jest miód lub rozwijają się larwy, dodatkowo zabezpieczone są warstwą propolisu, czyli kitu pszczelego. Ma on właściwości antyseptyczne i chroni cenną zawartość przed grzybami oraz bakteriami.
Kiedyś chciało jakiegoś w domu zwierzaka. żadna przesada, bo ja chcę mieć w domu aligatora. Aligator, aligator, to dżentelmen i domator. Wcale nie szczeka, nie pije mleka, nie zjada ukradkiem sera. Aligator, aligator, bo się nie mieści do biurka. I tylko siedziałby w wannie od rana do wieczora. I mama będzie się złościć, gdy przyjdzie na mycie pora. Aligator, aligator, to dżentelmen i domator. Wcale nie szczeka, nie pije mleka, nie zjada ukradkiem sera. Aligator, aligator, szczęk potężnych operator. Kotów nie ściga i grzecznie dyga, gdy przyjdzie ciotka Cruella.
Zwierzę, budowniczy, architekt i nasze sądowane luzbąble. Oddaję im jeszcze głos.
Dobrymi budowniczymi są też pszczoły, dlatego, bo zapylają kwiaty, a co jeszcze lepsze, to jeszcze budują swoje domki na drzewach i jeszcze robią dla nas miód.
Jaskółki są bardzo pożyteczne i robią fajne, artystyczne gniazda, czyli są dobrymi architektami.
Chciałem jeszcze dodać, że krety też mogą zbudować duże dziury i mogą pomóc komuś zbudować coś. Na przykład mogą pomóc wykopać dziurę, na przykład jak ktoś chce coś posadzić.
Jak krety robią takie dołki, to wtedy jak ktoś chce zbudować dom, to wtedy tam mogą, żeby dom się lepiej trzymał, to mogą w tych dziurach postawić takie filary i wtedy dom się lepiej trzyma.
Na przykład dzięcioły też są pożyteczne, bo są takimi lekarzami drzew. Mają takie jakby duże dziuby.
Krety są dobrymi budowniczymi. Pomimo, że są ślepe, to budują fantastyczne domy. Papa, papa,
papa, papa. Wystroiły się kijanki, sukieneczki z wodnej pianki, podziwiały je szczupaki. Proszę państwa, kto to taki?
Kto to taki? Kto to taki?
Nie kijanki, lecz panienki, takie strojne ich sukienki. Nie bywało takich jeszcze, zachwycone rzekły leszcze. Moda piękna i na czasie, odezwały się karasie. Tak pochlebne, słysząc wzmianki, napuszyły się kijanki, rzekła jedna: szczupak zna się. również znają się karasie. Na przykład głupie żaby za nic mają te powaby. Druga rzekła: moja miła, ja bym zaraz się zabiła, gdybym była taką żabą. Nie mów, robi mi się słabo, gdy pomyślę o tym tylko. Już wolałabym być kilką szprotką flądrą w galarecie, ale żabą za nic w świecie.
Niezwykle utalentowany gryzoń zamieszkuje cieki wodne na terenach leśnych, gdzie konstruuje tamy i żeremia. Ciężkawy na lądzie, o wiele lepiej czuje się w wodzie. Tak, tak, bóbr to chyba jeden z najbardziej znanych zwierzęcych architektów. Pałac na wodzie to właśnie jego żeremie. Bóbr wraz ze swoją partnerką wspólnie budują owe żeremie. Jest to miejsce, gdzie rodzina bobrów znajduje schronienie przed drapieżnikami. Tutaj rodzina bobrów przeczeka zimę. To także miejsce, gdzie chowane są zapasy jedzenia, takie jak gałązki i kora. Jak wygląda konstrukcja, bo to dosyć istotne. Para bobrów na lokalizację domostwa wybiera mało ruchliwą część rzeki o przejrzystej wodzie, najlepiej do metra głębokości. Następnie zabierają się do konstruowania tamy, do czego służą im wycięte ostrymi zębami gałęzie oraz drzewa. Wkrótce wokół żeremi powstaje wizytówka działalności bobra, czyli rozlewisko. W centrum terenu zalanego za pomocą tamy bobry formują wzgórek z kamieni, gałęzi oraz muł. W końcu, kiedy wystaje on ponad powierzchnię wody, staje się podstawą do nadziemnej części konstrukcji żeremia. Sklepienie żeremia zbudowane jest oczywiście z gałęzi, które uszczelniane są mułem, liśćmi i trawą. Całość po zamarznięciu tworzy twardą i dobrze izolowaną skorupę. Bobry w konstrukcji uwzględniają co najmniej dwa wejścia. Jedno służy do wchodzenia i opuszczania żeremia. Drugie ma charakter techniczny i służy do wnoszenia pokarmu. Sprytnie, prawda? Kominy? Tak. Bo cóż to za dom bez komina? Bobry w żeremiu tworzą otwory wentylacyjne. Jak widać, konstrukcja przemyślana jest w każdym detalu. No i środki bezpieczeństwa. Bobry wokół swojego domostwa pozostawiają cuchnącą i zniechęcającą do odwiedzin wydzielinę z gruczołów znajdujących się wokół odbytu. Wydzielina ta pokrywa błoto i wymieszana z moczem stanowi swoisty płot zapachowy, którego nie przekroczy nikt poza członkami rodziny. Bieżące naprawy? Bobry nieustannie ulepszają i poprawiają swoje dzieło. To ciągle zajęci, ciężko pracujący architekci. Mrówki. Mrówki to owady żyjące w skomplikowanych społecznościach podzielonych na specjalizowane grupy, czyli kasty. Każda grupa ma swoje zadanie. Żołnierze chronią kolonie. Robotnice, w zależności od wielkości, poszukują pokarm, zajmują się hodowlą lub opieką nad jajami, a królowe znoszą jaja. Na świecie żyje wiele gatunków mrówek, jednak te z rodzaju Atta słyną z budowania podziemnych ogrodów, w których hodują stanowiące ich pożywienie grzyby. Stąd także ich druga nazwa – grzybiarki, mrówki grzybiarki. Gniazda liściarek mieszczą się pod ziemią i stanowią idealnie zaprojektowane siedlisko z ogrodami, w których uprawia się pokarm. Jest tam system korytarzy, a nawet są komory na odpadki. Gniazdo liściarek spełnia wiele funkcji. Jest to miejsce, gdzie hodowany jest grzyb stanowiący pożywienie dla mrówek. Tutaj odchowywane są kolejne pokolenia mrówek i zapewnia ono idealne warunki do inkubacji i ochrony delikatnych i cennych jaj. A jak wygląda? To królowa wybiera odpowiednie miejsce na założenie kolonii. Zwykle jest to mała polana w lesie. Położone musi być stabilnie, ale jednocześnie nieutrudniające kopania tuneli oraz komór. Prace rozpoczynają robotnice wyspecjalizowane w kopaniu, które tworzą podziemne tunele. Urobek ziemny układany jest na powierzchni i tworzy coraz większą górkę poprzecinaną kominami wentylacyjnymi. Tunele z czasem łączą się i powstają komory. Dalej komory wewnątrz gniazda przeznaczone są na plantację cennego grzyba oraz na schronienie dla królowej i przyszłych pokoleń mrówek. Składowiska odpadów znajdują się w potężnych komorach usytuowanych na obrzeżach gniazda. Zarządzaniem odpadami produkowanymi przez kolonie zajmują się specjalnie do tego wyznaczone mrówki. Przerzute liście rozkładają się, produkując ciepłe gazy, które przemieszczają się ku górze głównym kominem i wydostają na zewnątrz. Dzięki temu świeże powietrze wnika do konstrukcji mniejszymi bocznymi kominami. Ale to dobrze zorganizowane. No tak, to ja w ten sobotni czas zachęcam teraz do podglądania, ale domów zwierząt oczywiście, na łonie natury. I do usłyszenia. Pa, pa, pa.
Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim, co wieść chce wśród owadów prym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają. Wszyscy Maję znają i kochają. Maja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka, zwinna pszczółka Maja. Mała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Maju, 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 cóż zobaczymy.
Dla Luz Bombi. Czyli co, gdzie, kiedy w nadchodzącym tygodniu.
Animacje na wakacje w ramach wakacyjnych dzieciaków w tramwajarzu. 18 sierpnia, niedziela, podchody. Dom tramwajarza, godzina 11.13, ulica Słowackiego 19 oraz plac Asnyka. Letnie lekcje rysunku Nowa 37, Tarnowo Podgórne, środa 21 sierpnia, godzina 16.30 grupa młodsza, 17.30 grupa starsza. Byczek Fernando na zakończenie sezonu Teatru Blum, niedziela 18 sierpnia, godzina 12.13, plac Kolegiacki. Radio Bajka, Legendy Wielkopolskie, warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 5+. 20 sierpnia, godzina 17, dom sąsiedzki, ulica Bukowska 2A, wejście od ulicy Kasztanowej. swingująca starówka, koncerty jazzowe przed odwachem oraz mini warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Muzeum Powstania Wielkopolskiego, niedziela 18 sierpnia, godzina 12:30-15:00. Barwy sztuki. Do czego jest potrzebna barwa w obrazie? Jak barwy wpływają na nasz nastrój? Czy mogą mieć swoje ukryte znaczenia? Na zajęciach warsztatowych odpowiecie sobie na powyższe pytania i poznacie kolorystyczne sztuczki artystów. Muzeum Narodowe, 20 sierpnia, godzina 12:15. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Warsztaty w Muzeum Narodowym, Aleje Marcinkowskiego 9, 21 sierpnia, godzina 12:15. Malarskie memory. Choć to tylko zabawa w memory, żeby zagrać, musicie podjąć kilka niełatwych wyzwań. Odnalezienie malarskich tematów, rozszyfrowanie obrazowych treści, seria pytań do malarza, a może umiecie grać też w Piotrusia? Wszystko to na warsztatach w Muzeum Narodowym 22 sierpnia, godzina 12:15. Czarodziejska studnia. Studnia w muzeum? Niemożliwe. Czy można zaczerpnąć z niej wodę? Nie, bo to nie jest taka zwyczajna studnia z wodą. Tajemnice czarodziejskiej studni odkryjecie w Muzeum Narodowym na warsztatach 23 sierpnia o godzinie 12:15. Tramwaj wodny kursuje w weekendy do dnia 15 września na trasie Chwaliszewo-Politechnika, Rataje-Wilda-Szeląg-Katedra. Czas rejsu na całej trasie to około godzina 40 minut. Lato na targach to seanse filmowe pod chmurką, plaża w środku miasta, fontanna, strefa wypoczynku w hamakach, plac zabaw, zajęcia sportowe i rekreacyjne, animacje dla dzieci, działania prozdrowotne, czytelnia. Wstęp bezpłatny, wejście na teren targów bramą numer 10 od ulicy Głogowskiej między pawilonami 1 i 2. Sobotnie śniadania od godziny 11 oraz niedzielne słodkie od godziny 14 na Starym Rynku.